Godzina 16:22. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet, a do naszego studio przedarł się przez korki nasz kolejny gość, pan Bogusław Piątek, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam serdecznie.
Jak się dojechało do nas? Jak się jechało?
Mówiąc językiem, slangiem to młodzieżowym, masakra.
Tak? Dlaczego?
6 kilometrów jechałem prawie godzinę.
No tak to jest. Warszawa, godziny szczytu, ale nie zapowiada się chyba, żeby korków było mniej, prawda?
Chyba tak.
No dobrze, to może zacznijmy od tego, co w przedwczorajszej gazecie, jednym z dzienników, nie będziemy może go reklamować, albo powiedzmy Gazeta Wyborcza napisała taki artykuł: proces niszczenia polskiego przemysłu tartacznego i opakowaniowego nabiera przyspieszenia. Zasady sprzedaży drewna 2021. I mamy w nagłówku napisane, że podczas spotkania 12 listopada w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawiciele przemysłu drzewnego, w tym Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego, Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego, które reprezentują polskie firmy zarabiające w skali, przerabiające 12 milionów metrów sześciennych grubizny, nie zaakceptowali przedstawionych zasad sprzedaży na lata 2020-2021. O co chodzi? Czemu nie mogą się Państwo porozumieć?
Musimy pewne rzeczy wyjaśnić. Tutaj w tym wstępie do tego artykułu te informacje nie są do końca zgodne z prawdą. A chciałbym naświetlić, że tych przedsiębiorstw, no, które tutaj się wypowiadają, jest ich 107, a w Polsce Lasy Państwowe odbiorców mają ponad 7 tysięcy.
Tutaj mamy kilka, 4 czy 5,
no, 4,
tak?
To są firmy, które są zjednoczone w tych stowarzyszeniach. I one, tu podano, że przerabiają 12 milionów metrów sześciennych. Nie chcę w szczegóły to wnikać, ale Lasy Państwowe...
W skali kraju właśnie, ile to wygląda?
40 milionów. No także jest to...
40 milionów metrów sześciennych grubizny w skali kraju. Oni mają 12%. No to prawie, że 1/4, no tak, na pewno. Ponad 1/4.
Tak. I te spotkanie 12 października to było...
Listopada, panie dyrektorze.
Tak, listopada to było ostatnie z cyklu. Zaczęliśmy je w lutym tego roku i to miało charakter konsultacji na pewnych, a te stowarzyszenia starały się narzucić nam swoją koncepcję rozwiązania. A przypominam, że zgodnie z polskim prawem to dyrektor generalny lasów ustala zasady sprzedaży.
I co oni chcieli, a co państwo uważają, że jest słuszne?
To znaczy, jeszcze we wstępie chciałem dodać, że Lasy Państwowe muszą poruszać się w pewnym obszarze prawnym. Obowiązuje nasz prawo polskie i prawo unijne. Odkąd jesteśmy członkiem, zawsze na te wszystkie spotkania zapraszamy przedstawicieli ministerstwa, przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Także posiłkujemy się też zawsze przy każdych negocjacjach bardzo znaną kancelarią prawną. Także nasze decyzje nie są oderwane od rzeczywistości, jak tutaj się podaje, że manipulujemy, ale jest to zgodne z prawem i bo nie możemy się narazić, a kiedyś Lasy Państwowe, wykorzystując swoją dominującą pozycję, zostały przez UOKiK ukarane karą 1,5 miliona. W warunkach recydywy może to sięgnąć nawet do 10% przychodów.
To teraz wyjaśnijmy. Zmiana podziału w sprzedaży. W nowych zasadach podziału surowca między dwie procedury ustalono 80% portal leśno-drzewny, 20% aplikacja e-drewno, ale jeszcze raz wrócę do tych organizacji. Co im się tak nie podoba w tych ustaleniach, które państwo przekazali?
To znaczy, rok wcześniej podział. Dla tych, którzy nie wiedzą, a na czym polega sprzedaż nasza, portal jest to przetarg zamknięty dla firm, które współpracują z nami od lat. Jest to taka promocja, można to nazwać tak delikatnie, patriotyzmem gospodarczym. I firmy te na czele z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego domagają się, żeby przetarg zamknięty był w puli 90%. W tym roku poszliśmy na ustępstwa i już z 70% weszliśmy na 80%.
Ale dlaczego im zależy na 90%? Co to jest za różnica, bo te 10%?
Ten system sprzedaży gwarantuje im wtedy praktycznie 90% historii zakupów, czyli dostęp do tego, co kupili, na takim poziomie mogą wtedy, gwarantuje dostęp do tego surowca, ale my działamy w tych ramach prawnych i zasady...
Znaczy tak, bo niech pan wytłumaczy właśnie słuchaczom, bo mówi pan o obiegu zamkniętym, czyli tylko wybrane podmioty mogą tam kupować, tak?
A wtedy te 90% to tylko te, które wcześniej z nami współpracowały.
I nikt nowy tam nie może wejść.
I w te 90% nigdy... I tylko,
czyli tylko,
i 10% zostałoby dla nowych bytów, które powstają, ale Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, tak?
To mówi nie. Jak największa pula musi być dostępna dla nowych, no, to podmiotów, które powstają. Są to bardzo zdrowe zasady.
Rynek mamy wolny, rynek jest niereglamentowany, więc naturalne jest to, że tak powinno być. Tak więc wychodzą państwo naprzeciw nowym podmiotom, wychodzą państwo naprzeciw nowym tartakom, nowym firmom, które produkują meble i tak dalej, rozumiem, tak? Że to jest...
Dokładnie tak jest.
To jest jedno, ale dalej, wracamy do zarzutów, no bo tłumaczymy rzeczywistość, opisujemy. Obecnie podpisane zasady sprzedaży, tak jak... A to mamy, drodzy państwo, telefon niewyłączony. Pan dyrektor pewnie dawno w radio nie był i zapomniał, tak, że trzeba wyłączyć. No i dalsze zarzuty pod adresem Lasów Państwowych. Obecnie podpisane zasady sprzedaży, panie dyrektorze, są bardzo korzystne dla zagranicznych koncernów oraz pośredników w handlu drewnem. Dyrektor swoją decyzją doprowadzi do upadku wielu polskich firm drzewnych. To poważny zarzut.
Demagogia z czasów socjalizmu. To jest zamykanie rynku tylko na podmioty, które istnieją. A jak wcześniej wspominałem, działamy w pewnych ramach prawnych. Prawo polskie i prawo unijne. My nie możemy się przed kimś zamykać. Tu są na pewne sugestie, tak jak chciano wprowadzić 5-letnią historię zakupów. To nawet 5-letnia historia gwarantowałaby firmie, która 4 lata temu upadła, miałaby dostęp, prawda? A 2 lata to... A podstawą naszych zasad były 2 ankiety, które przeprowadziliśmy. Wśród wszystkich wysłaliśmy zapytania do tych 7 000 naszych odbiorców. W drugiej ankiecie, która była bardzo reprezentatywna, bo tam odpowiedziało 1797 to podmiotów. Jest to bardzo duża próba.
Na 7 tysięcy.
Na 7 tysięcy.
Mhm. To bardzo
jest
dużo.
I to jest właśnie... Obecne zasady sprzedaży są pochodną praktycznie tej ankiety.
I w ankiecie ankietowani odpowiedzieli, że te 80/20 jest w porządku, tak?
Tak, bo rok wcześniej było 70/30, bo UOKiK działa post factum, jeśli są skargi. Ja w tamtym roku było 70/30, w tym roku wyszliśmy naprzeciw, prawda, tym przedsiębiorstwom, które działają na terenie Polski i zwiększyliśmy tą pulę do 80%, ale dla Polskiej Izby Przemysłu...
Czyli oni chcą 90
bezwzględnie, ale my nie możemy się narazić.
Ale to czemu państwo z 70 wrócili znowu do 80?
Bo postulat były takie, prawda, no chcieliśmy... Tak jakby uhonorować tych, no, którzy na polskiej ziemi mają swoje przedsiębiorstwa. Jest to tak w cudzysłowie patriotyzm gospodarczy.
To jest na pewno ważne, to co pan mówi, ale zupełnie inne zdanie właśnie mają przedstawiciele tych organizacji. My za kilka chwil, drodzy państwo, postaramy się też porozmawiać z przedstawicielem jednej z tych organizacji, ale dalej, skoro już mamy zastępcę dyrektora generalnego, no to ja zapytam się o inną sprawę. Jakiś czas temu, na początku listopada, jeszcze przed zmianami w rządzie i przed expose premiera Morawieckiego, pojawiła się taka informacja, że Ministerstwo Środowiska może stracić nadzór nad Lasami Państwowymi. O tym pisał nasz dziennik alarmował. Według gazety lasami może zarządzać nowy resort, resort pana premiera Jacka Sasina, Ministerstwo Aktywów Państwowych, które ma powstać w nowym rządzie. Jaka jest sytuacja, panie dyrektorze, dzisiaj i gdzie lasy będą podległe? Komu będą podległe?
Są to spekulacje. Do nas nic nie dotarło. Nie zostaliśmy zapytani się w żadnej materii, także nowy minister środowiska,
młody pan Michał Woś, tak?
Przekazał nam, bo jeszcze w tej chwili jest bez teki, ale dwa słowa, spokój i kontynuacja. Także nie ma żadnych zagrożeń. Nie wiem, kto to wymyślił. Z nami to nie było konsultowane, proponowane. No widocznie zawsze to są taka giełda przedwyborcza czy powyborcza. Coś się dzieje, prawda?
Tak, to na pewno, ale druga sprawa jest taka, że wolałby pan, albo uważa pan, że bardziej zasadne jest, żeby byli państwo tak, jak są państwo do tej pory w Ministerstwie Środowiska, czy jednak może właśnie w tym Ministerstwie Aktywów Państwowych lepiej, żeby lasy się znalazły?
Lasy Państwowe mają 95 lat. Zawsze były suwerenne i to, co jest w tej chwili, uważam, że powinno zostać tak, jak jest. Majstrowanie przy tym bez głębszej analizy może doprowadzić do rzeczy nieobliczalnych albo nieprzewidywalnych.
Czyli lasy państwowe w Ministerstwie Środowiska, to jest pana teza. A druga sprawa, o której też w ostatnim czasie się mówi, to lasy państwowe, wiadomo, że są bardzo ważne, ale z lasami państwowymi była swojego czasu też taka historia, że no, mówiło się dużo o prywatyzacji. Wiem, że obecna dobra zmiana tej prywatyzacji na pewno nie dokona, przynajmniej przez najbliższe 4 lata, jak rządzą, ale danina, która została nałożona na lasy państwowe, mówię tutaj o 800 milionach rocznie, jest nadal?
Nie, to było wcześniej. To było tak, a 2 razy po 800 milionów.
Tak, pamiętam.
To było za rządów do Platformy. Tak, tak było. W tej chwili zostało to zamienione na 2% naszego przychodu. No, więc tak kształtuje się to między 150 a 160 milionów i jest to fundusz kierunkowy na inwestycje drogowe. Padało wiele zarzutów, prawda, że drewno transportowane są to duże ładunki. Drogi ulegają też, szczególnie te blisko gruntów leśnych, uszkodzeniu i no więc te 2% przychodów ze sprzedaży drewna przeznaczane jest w tej chwili na inwestycje drogowe w samorządach.
Czyli ta danina jednak została przekształcona w inny sposób? Czy mają państwo jakieś dane, ile dróg się udało wybudować za te pieniądze? Gdzie głównie te drogi się buduje?
Jak wcześniej powiedziałem, te drogi są budowane w określonych gminach i starostwach. To tak wtedy to w porozumieniu z nadleśniczym miejscowym, on wie najlepiej, a gdzie są potrzebne i żeby te pieniądze, które są z lasów, były ukierunkowane.
To następnym razem, jak będziemy, panie dyrektorze, rozmawiać, to dobrze by było, jakbyśmy powiedzieli naszym słuchaczom, ile udało się tych dróg wybudować. Dobrze. I jak to wygląda, bo na pewno każdy chciałby wiedzieć, no są pieniądze, no to gdzie one poszły, tak? No przecież o tych pieniądzach zawsze dużo się rozmawia, zawsze dużo się o nich mówi. Panie dyrektorze, pan jest leśnikiem?
Tak jest.
A co się dzieje dzisiaj w Puszczy Białowieskiej? Jak pan ocenia to, co zostało podjęte i jakie są reperkusje tego, co dzisiaj mamy?
Puszcza Białowieska w tej chwili wygląda tragicznie. Pewnymi działaniami doprowadzono do zniszczenia tej puszczy. Powiem tutaj dość ostro. Puszcza Białowieska będzie pomnikiem ludzkiej głupoty. Jak nie przewidzianymi decyzjami doprowadzono obszar, a który potencjalnie mógłby być doprowadzony do lasów bardzo zbliżonych do tych, no, które się nazywa naturalnymi. Tam nie ma lasów to naturalnych. W tej chwili w archiwum rosyjskim odnaleźliśmy dokumenty, które już mówią z 1889 roku, jak car robił inwentaryzację swoich dóbr, że to są lasy gospodarcze, lasy sztuczne. W języku angielskim i francuskim, bo to robili wtedy zagraniczni znawcy lasu, a to nazwijmy tak. I także pewna grupa bez żadnych konsultacji z miejscowym społeczeństwem i leśnikami doprowadziła do tego, że Puszcza Białowieska stała się obiektem takich pseudoekologicznych działań. W tej chwili jest zagrożone są siedliska, a kontrola NIK-owska, która była, stwierdziła, że w tamtym okresie zarządzający mieli inną koncepcję. Nie mówi się o stratach. Ponad miliard wynoszą straty w Puszczy Białowieskiej pod tytułem wycinka.
Miliard od wycinki, tak? Od rozpoczęcia wycinki.
Tak. Te drzewostany, które zostały uszkodzone, ten posusz świerkowy, który jest, zdegradowane siedliska, to jest ponad miliard polskich złotych. Czy polskie stać na takie rozrzutności?
To była decyzja głównie jednak potwierdzona i wymuszona przez organy Unii Europejskiej. Przecież to Trybunał Unii Europejskiej takie wydał polecenia, żeby jednak wstrzymać się z wycinką.
Bo wprowadzono w błąd. A także Trybunał nie odniósł się do polskich wniosków. Także to nakazał to wstrzymanie, bo UNESCO zostało wprowadzone w błąd przez ówczesnych rządzących. Nie skonsultowano wtedy z lasami państwowymi, a pewnych decyzji zapadły one na poziomie ministerstwa ówczesnego bez żadnych konsultacji społecznych.
To jest prawda, tak się dzieje w Puszczy Białowieskiej dzisiaj, a my oczywiście się temu przyglądamy. A teraz już Jan Olencki wszedł do naszego studio i przyniósł nam telefon, bo przy telefonie jest jeden z sygnatariuszy tego apelu, o którym rozmawialiśmy z panem dyrektorem na początku, pan Longin Graczkowski, prezes Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No to porozmawiajmy o tym apelu, bo w naszym studio jest pan Bogusław Piątek, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
Witam pana dyrektora.
Proszę założyć słuchawki, pan dyrektor już zakłada słuchawki. To jak to jest, jeżeli chodzi o ten ostatni państwa apel, panie prezesie, pytam się pana prezesa Graczkowskiego, dlaczego uważają państwo, że Lasy Państwowe chcą zniszczyć ten polski przemysł tartaczny i opakowaniowy i na jakiej podstawie, bo pan dyrektor mówi, że zupełnie tak nie jest.
No, pierwszy, od czego trzeba by było zacząć, to kilka lat temu obowiązywały takie zasady, że 100% surowca tak zwanej historii było sprzedawane na przetargu zamkniętym. Więc te przejściowe 70% to rzeczywiście weszło w zeszłym roku, ale to, co się działo w zeszłym roku, to była jedna wielka tragedia. Lasy dokładnie o tym wiedzą, bo rzeczywiście było 70% na rynku, nazwijmy zamkniętym, a 30% było na rynku zupełnie otwartym, gdzie nawet zakład szewski czy jakiś inny mógł kupić surowiec. Powstało ogromne zakłócenie, gdzie po prostu pośrednicy wykupili masy drewna, zarabiając tylko na tym, że kupili i teraz do dzisiaj jeszcze sprzedają to drewno, nie mając żadnego tartaku, żadnego zakładu.
Panie prezesie,
myśl, bo wszystko by to się zgadzało, niewidzialna ręka rynku i tak dalej, tylko że proszę zwrócić uwagę, że lasy mają praktycznie absolutny monopol na sprzedaż drewna, a tam, gdzie jest monopol, nie ma mowy o rynku.
Pan słuchał wypowiedzi pana Piątka?
Tak.
Pan Piątek mówi o tym, że 80 na 20, ten podział zamknięty, otwarty, jest odezwą na ankietę, która została przeprowadzona w Lasach Państwowych, gdzie takie jest zapotrzebowanie wśród kilku tysięcy odbiorców.
Pan dyrektor raczył też powiedzieć, że te działania nasze to jest demagogia z czasów PRL-u. I tu muszę powiedzieć, że mistrzami w demagogii są lasy. I między innymi dowodem na to jest ankieta. Otóż to twierdzenie, że to tylko kilka tam, czy kilka, czy sto przedsiębiorstw żąda takich zasad pod egidą czy Izby Gospodarczej i kilku innych stowarzyszeń. Tymczasem można powiedzieć, że prawie 7 tysięcy żąda takich zasad, jak my też żądamy. Natomiast są firmy ogromne, jak firmy papiernicze i firmy produkujące płyty różnego rodzaju, którym ten system odpowiada. Bo o tym się nie mówi, ale właściwie cały surowiec można podzielić na dwie części, na cienki i gruby. Ja mówię tu dla laików, no bo to trzeba by tam wymieniać kategorie i tak dalej. Ale ten cienki surowiec przerabiają zakłady papiernicze i zakłady przemysłu płytowego. A pozostały surowiec, tartaki i zakłady opakowaniowe czy produkcji programu ogrodowego. I teraz masowo to tamte firmy papiernicze i płytowe kupują więcej od pozostałej gałęzi przemysłu drzewnego. Im odpowiada ten system, więc teraz wracając do ankiety. W ankiecie, jak pan dyrektor mówił, chyba 1300 było odpowiedzi, już teraz nie pamiętam. Natomiast
1800 prawie.
Tak, i tych odpowiedzi pozytywnych, które lasy potem przedstawiały, że są takie, że zgadzają się z lasami, to w tych odpowiedziach masowo wygrywały te odpowiedzi korzystne dla lasów. Natomiast ilościowo wszędzie wygrywały odpowiedzi, które są korzystne dla, nazwijmy, Izby Gospodarczej.
Panie prezesie, to ja mam pytanie. Czyli pan by chciał, żeby wszystko było zamknięte, żeby nie dopuszczać nowych podmiotów? Bo ja tego nie rozumiem.
Przede wszystkim co roku zwiększana jest ilość pozyskiwania surowca. No może teraz będzie gorzej, ale na razie jeszcze są zapowiedzi, że co roku jest
zwiększana. Ale jakie są państwa żądania, że 20% dla nowych podmiotów to jest za dużo?
To są rzeczy skomplikowane, dlatego trudno tutaj tak wytłumaczyć. Na pewno chcielibyśmy, żeby było 90% na rynku zamkniętym, a 10% na rynku otwartym.
Ale dlaczego nie może być 80-20?
Ja jeszcze dlatego, że to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja dla przedsiębiorstw, szczególnie, że to się mówi 80, ale tak naprawdę pan dyrektor Piątek na spotkaniu ministra Kowalczyka zresztą jakoś udało mu się prawdę w tym momencie powiedzieć, że 80% historii to nie znaczy, że 80, że ona będzie miała pokrycie w podaży tego surowca. Zwykle jest tak, że jeżeli lasy dają 70%, to firmy kupują 60%, bo nie ma pokrycia. Lasy nie chcą powiedzieć, lasy utajniają tą ilość, jaką dadzą na ten przetarg zamknięty.
To teraz, się mówi o... To teraz niech pan Bogusław Piątek się ustosunkuje do tych zarzutów, do tych żądań.
Były postulaty, żeby historia zakupu pokrywała się z podażą, ale nigdy tak nie będzie. Ja tłumaczyłem wszystkim, że ten procent jest tylko wskaźnikiem współpracy danego przedsiębiorstwa z lasami państwowymi i te 80% historii zakupów to do takiej masy każde przedsiębiorstwo ma dostęp. Bo a gdyby podaż pokrywała się z historią zakupów, to panowie, pan dokładnie wie, wszyscy by złożyli cenę minimalną i wszyscy by dostali. To byłoby rozdawnictwo, a to jest niedopuszczalne w polskim prawie.
To pytanie do pana prezesa. Rozumiem, że te warunki 80-20 są dla państwa nie do zaakceptowania i państwo będą protestować i nie będą państwo na nie przystawać, tak?
Ja chciałbym jeszcze odpowiedzieć, że to nie jest prawda, że nie byłoby żadnego przetargowania, dlatego że każdy chce kupować, szczególnie firmy nieduże, chcą kupować wokół, tak to się nazywa tak u nas w języku tartacznym, wokół komina, czyli jak najbliżej tartaku, w związku z czym i tak przetargi by były, bo by każdy chciał jak najbliżej tartaku, co by było zresztą korzystne dla gospodarki, dla ekologii, że no wreszcie by z powrotem zaczęły tartaki kupować jak najbliżej swojego tartaku, bo działania lasów doprowadziły w ciągu lat, że teraz kupuje się z ogromnych odległości bezsensownie i to by właśnie prostowało. Dlatego no jesteśmy nadal niezadowoleni, bo wydaje nam się, że te 10%, gdyby było na wolnym rynku, to by była właściwa gospodarka, a szczególnie, że sami państwo widzicie, że pan dyrektor przyznaje, że 80% historii to nie jest 80% surowca.
Czy lasy państwowe będą się jeszcze zastanawiać nad tymi zmianami, czy to już jest ostateczna decyzja?
To jest ostateczna. A 12 został dyrektor generalny podpisał decyzję o wprowadzeniu tych zasad.
No to będą państwo protestować? To pytanie do pana prezesa.
Ja nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ no, nasza organizacja nie jest aż tak znacząca. To trzeba pytanie by zadać panu prezydentowi Izby Gospodarczej. My na pewno będziemy akceptować to, co postanowi Izba Gospodarcza. Bo jesteśmy tutaj po ich stronie.
Bardzo dziękuję. Pan Longin Graczkowski był gościem Popołudnia Wnet, prezes Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. 16:49. No i my, drodzy państwo, no, rozumiem, że panowie do konsensusu nie dojdą chyba w najbliższym czasie, co?
Szanowni państwo, rozmowy takie trwają już 15 lat. Ja tu mam przed sobą historię dochodzenia, jak Polska Izba pisała do premiera Tuska nawet. Ja tutaj przygotowany jestem, wszystkie dokumenty mam. Ciągle powtarzają się pewne zarzuty, ale w ciągu tych 15 lat nie upadł żaden polski przemysł drzewny, nie upadł meblarski, a odwrotnie. A jesteśmy w czołówce światowej.
Miałam się zapytać o ten przemysł meblarski, bo o nim dużo ostatnio słyszymy, że jesteśmy jednym z liderów, tak? Jeżeli chodzi o eksport mebli. Tak. Polska, tak?
Tak.
No to pewnie dla tych firm też zależy na tym, żeby drewno było jak najtańsze.
No właśnie i te firmy, które się posiłkują tymi wyrobami, które, no bo to jest do mebli używa się, prawda, elementów drewno pochodnych również i drewna tolitego. A drewna pochodne to są wszelkiego rodzaju to płyty, które są wykorzystywane i właśnie te firmy jakoś nie protestują.
Pan dyrektor jest spokojny, rozumiem, o przyszłość i lasów, i tych, którzy protestują.
Nie zawsze. Emocje to budzą, bo sprzedający, Lasy Państwowe działają w imieniu Skarbu Państwa. Starają się rzetelnie drewno, które państwo i nawet naród, bo jest ustawa o narodowym charakterze lasów państwowych, to my działamy nie tylko w imieniu Skarbu Państwa, ale i w imieniu narodu polskiego, sprzedać je rzetelnie. Rozumiemy, że kupujący by chcieli jak najtaniej to kupić, ale jak na początku mówiłem, pewne ramy prawne nakładają nam pewne obowiązki, które my musimy przestrzegać, bo jesteśmy kontrolowani, a nie wszyscy starają się nas zrozumieć.
Powiedział pan Bogusław Piątek, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej. I ostatnie pytanie. Takim sukcesem miał być sklep Lasów Państwowych. Miały być one dostępne w wielu miejscach, w wielu galeriach handlowych, a tymczasem sklep jest tylko przy państwa siedzibie na ulicy Grójeckiej. Nie planują państwo nowych otwarć sklepu ze swoimi bardzo dobrymi wędlinami i przetworami?
To znaczy, a to nie są nasze wyroby, tylko tam jest dziczyzna, która jest na OHZ-ach Lasów Państwowych. I
też, ale to tak potocznie się mówi.
No, rozumiem, potocznie. Zostawiliśmy to do dyspozycji dyrektorów regionalnych, no, którzy na swoim terenie uruchomiono sprzedaż bezpośrednią dziczyzny. W tej chwili też te dobre z lasu, dziczyzna sprzedawana jest porozumienie podpisane z Kolejami Polskimi. W tej chwili, w tych, nazwijmy to, jak to dawniej, warsach.
No tak cały czas się nazywają tak? samo. Wars, tylko kolorowy.
Dawno nie jechałem koleją.
To proszę przyjechać.
Ale jest porozumienie. I tam się serwuje właśnie, i to się cieszy dużym zainteresowaniem właśnie.
Dziczyzna?
Dziczyzna.
O, świetny pomysł, na pewno dla obcokrajowców też.
I są kolejne sklepy otwierane. Już mamy wiadomości, że są podpisywane porozumienia, tylko lokalizacja dobra i przypuszczam, w każdym mieście, gdzie się mieści dyrekcja regionalna, takie sklepy będą.
16 powinno być, jak nic. Pan Bogusław Piątek, jeszcze raz powiem, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. I z leśnym pozdrowieniem Daszbur.
Tak jest. A my, drodzy państwo, posłuchamy teraz utworu, który wybraliśmy razem. Tutaj. Kafe. Tak. Todas Las Lucas.